Duch, który ożywia i uświęca. Przed tygodniem, rozważając prawdę wiary o Duchu Świętym, wspomniałem, że jednym z częściej stosowanych w Piśmie Świętym symboli trzeciej osoby boskiej jest woda. Do tego symbolu odwoływał się sam Jezus Chrystus. Na przykład w ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów do tłumów zgromadzonych w świątyni jerozolimskiej zawołał on donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”. Ewangelista zaś dodaje od siebie komentarz: „A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony”. Tymi słowami Zbawiciel uczynił aluzję do obrzędu wykonywanego w czasie wspomnianej oktawy, podczas którego starotestamentalny kapłan czerpał wodę z sadzawki Siloe i zanosząc ją do wewnętrznego dziedzińca świątyni, wylewał na ołtarz całopalenia. Symbol wody w odniesieniu do Ducha Świętego jednoznacznie kojarzy się z oczyszczającym obmyciem, a nade wszystko z życiem. Tam, gdzie pojawia się woda, tam jest życie. Nie bez racji więc usilnie poszukuje się na przykład jakichkolwiek śladów wody na Marsie, bo to świadczyłoby, że tam było lub jest nadal jakieś życie. A więc byłaby nadzieja na kolonizację czerwonej planety, o czym marzy już setki osób, dla których cudowna planeta Ziemia wydaje się za mała, za ciasna, zbyt brudna, zaśmiecona, a przez to mało ciekawa. Przez skojarzenie wody z działaniem Ducha Świętego, objawienie Boże, a za nim całe nauczanie Kościoła Świętego wyraża fundamentalną prawdę, że Duch daje życie w Jezusie Chrystusie. Potwierdza to święty Paweł, który w liście do Rzymian stwierdza, że dążność ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Nieco dalej, mając na myśli zmartwychwstanie Chrystusa, wprost zwraca się do swoich adresatów: „A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha”. Tę samą prawdę wyraża także święty Piotr w pierwszym swoim liście, pisząc: „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem”. Z przytoczonych tu tekstów biblijnych wynika, że Duch Święty jest ożywicielem, a więc tym, który daje życie i odradza je, zarówno życie biologiczne, jak i duchowe. Bez Ducha Świętego bowiem w doczesnej rzeczywistości, w której żyje człowiek, niemożliwe byłoby życie jako takie. Niemniej jednak szczególnym przejawem otwarcia się człowieka na działanie trzeciej osoby boskiej jest właśnie życie duchowe w ścisłym znaczeniu. I w tym miejscu należałoby dokonać ważnego uściślenia pojęć duchowość i życie duchowe, które współcześnie wskutek powszechnego i bardzo częstego używania nawet w języku potocznym uległy wypaczeniu. Dlatego są powodem nieporozumień. Otóż, jak to wielokrotnie zaznaczałem w naszym cyklu, duchowość jako wrodzona człowiekowi zdolność przekraczania jego biologicznej natury jest pojęciem szerokim. Z tej racji wymaga doprecyzowania za pomocą przymiotników. Duchowość jako styl życia człowieka jest to przejaw jego rozumnej i wolnej natury. Wyraża się ona na niezliczone sposoby, jak chociażby posługiwanie się językiem, bogata twórczość, nauka, technika, wszelkie rodzaje sztuki itd. Najczęściej jednak słowa duchowość używamy w kontekście religijnym. Nie oznacza to, że można bezkrytycznie postawić znak równości pomiędzy na przykład duchowością chrześcijańską i hinduistyczną czy buddyjską, jak to nierzadko się zdarza. Jeśli zaś chodzi o duchowość chrześcijańską, to wśród innych duchowości religijnych wyróżnia się ona przede wszystkim tym, że u jej podstaw jest życie duchowe, czyli życie, jakie we wspólnocie Kościoła daje Duch Święty na mocy zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. A zatem życie duchowe, czyli życie od Ducha Świętego, to szczególna postać duchowości, jaka występuje jedynie w środowisku chrześcijańskim, gdyż tylko wyznawcy Chrystusa przez Chrzest Święty otrzymali dar Ducha Świętego. Wiele uwagi tej kwestii poświęcił błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem, która składa się z trzech części. W pierwszej papież wyjaśnia tajemnicę Ducha Świętego, kładąc akcent na to, że jest on osobą miłością i osobą darem, o czym mówiłem ostatnio. Drugą część tego dokumentu Jan Paweł II zatytułował Duch, który przekonywa świat o grzechu i rozwija w niej tezę o tym, że posłannictwo Ducha Świętego czerpie z odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Zaś wspomniane przekonywanie o grzechu polega na oświecaniu sumień i pobudzaniu ich do nawrócenia. W tym momencie najbardziej interesuje nas trzecia część encykliki pod tytułem Duch, który daje życie. Są tam kluczowe dla duchowości słowa papieża, coś jak traktat o życiu duchowym. Czytamy tam, że pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. I dalej znajdujemy słowa, że dzięki udzielaniu się Boga duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z duchem, który przenika głębokości Boże. W tym świętym duchu, który jest darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. Dzięki tej najściślejszej więzi człowieka z Trójcą Świętą, a raczej boskich osób z człowiekiem, którą nasz autor nazywa komunią łaski, rozszerza się niejako wewnętrzna przestrzeń życiowa człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego życia Bożego. Człowiek żyje w Bogu i z Boga. Żyje według Ducha i dąży do tego, czego chce Duch, uczy papież. Nowy wymiar egzystencji ludzkiej, który jest udziałem człowieka ochrzczonego, to życie nadprzyrodzone. Jego przyczyną sprawczą jest boska Trójca, przejawiająca swe uświęcające działanie w mocy Ducha Świętego. Mówiąc o tej duchowej syntonii, tym współbrzmieniu, papież zdaje się czynić aluzję do bliskiej mu mistyki karmelitańskiej. Opisuje ona bowiem najściślejsze zjednoczenie duszy z Bogiem jako zamianę woli, której towarzyszy intensywne rozbudzenie uczuć miłości, a także szczególna przenikliwość poznania odnośnie do tajemnic Bożych, ale nade wszystko samego człowieka jako podmiotu tego doświadczenia. Ojciec Święty zauważa więc, że takie wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy sposób pojmuje również siebie samego, swoje człowieczeństwo. Nawiązując do tradycji patrystycznej, a zwłaszcza, jak się wydaje, do świętego Ireneusza, Błogosławiony Jan Paweł II stwierdza, że dzięki tak przenikliwemu poznaniu doznaje pełnego urzeczywistnienia ów obraz i podobieństwo Boże, jakim człowiek jest od początku. Oznacza to, że życie duchowe, któremu papież wyznacza perspektywę mistyczną, wiąże się i zarazem przekracza ściśle pojęty porządek doświadczenia religijnego. Jeżeli pod wpływem działania Ducha Świętego człowiek poznaje pełniej samego siebie, własne człowieczeństwo, to znaczy, że życie duchowe wpisuje się głęboko w samą naturę człowieka. Jak wynika z dalszych słów Ojca Świętego, to miłość jest zasadniczym dynamizmem rozwoju życia duchowego i owego wewnętrznego dojrzewania, które jest zarazem pełnym odkryciem sensu człowieczeństwa. Wzorem i źródłem tej dynamiki miłości jest wspólnota boskich osób. Taki wniosek jest prostą konsekwencją dobrze znanej zasady, że skutek jest zawsze proporcjonalny do przyczyny. Jeżeli więc, jak wynika z cytowanych słów papieża, Duch Święty jest przyczyną sprawczą życia duchowego w nas, a jest on przecież osobą miłością, to znaczy to istotą życia z Ducha Świętego, jest nieco innego jak nadprzyrodzona miłość. Innymi słowy, w życiu duchowym chodzi nie tyle o mnożenie pobożnych aktów, układanie pięknych modlitw, podejmowanie surowych, wymyślnych praktyk ascetycznych, ale przede wszystkim chodzi o miłość do Boga, do bliźniego i samego siebie. Jak pisze święty Paweł, najważniejsza jest miłość. Bez niej cała chrześcijańska duchowość, choćby nie wiem jak wysublimowana, będzie po prostu formą bez treści. Będzie jak kolorowy balonik unoszący się w obłoki, dlatego że jest pusty. Jedynie otwarcie się na Ducha Świętego, Ducha Miłości, sprawia, że nasze życie duchowe jest płodne świętością i służbą w Kościele oraz w świecie. Dlatego, jak pisze święty Paweł w liście do Galatów, mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.